Filozoficzny przegląd prasy.
Moją uwagę w tym tygodniu przykuła recenzja książki opowiadająca o specyficznym wydarzeniu, jakie miało na froncie I wojny światowej. Otóż w Wigilię Święta Bożego Narodzenia żołnierze wbrew rozkazom dowództwa zaprzestali walk i spotkali się w tak zwanym martwym polu. Doszło tam do rozmów, a wspólnego śpiewania kolęd. Również obdarowywano się prezentami. Było to wydarzenie nietypowe i okazało się, że na całej linii frontu, a w ciągu I wojny światowej dochodziło właśnie do takich wydarzeń, gdzie wojska, które miały na celu zwalczenie siebie nawzajem, zawiązywały takie nieme umowy. Nieme, ponieważ nie mieli możliwości kontaktu ze sobą, a mimo to znajdowali taką przestrzeń wspólnego porozumienia i ustanowienia pewnych zasad, których nie łamali. I o takich właśnie zasadach z perspektywy dylematu więźnia, z perspektywy teorii gier pisze Axelrod. Otóż dylemat więźnia pokazuje pewien paradoks mówiący o tym, że racjonalne zachowanie mające na celu maksymalizację użyteczności jednostek prowadzi do rezultatu danej gry takiego, który jest nieoptymalny. Czyli jeżeli będę działał racjonalnie, będę zachowywał się w taki sposób, żeby maksymalizować swój zysk i tak samo będzie myślała druga osoba, to obydwoje skończymy w sytuacji, która będzie dla nas nieoptymalna. W sytuacji, która jest o wiele gorsza niż sytuacja wspólnej kooperacji. Wobec tego powstaje takie pytanie. Jeżeli mam świadomość, że moje zachowanie zgodnie z zasadami racjonalności doprowadzi mnie i tak samo osobę, o której zakładam, że jest racjonalna, do rezultatu, który jest nie najlepszy, to powinienem zachować się nieracjonalnie, czyli kooperować, nawiązać współpracę. Więc moje pytanie natury filozoficznej jest takie, czy nieracjonalne zachowanie, które w rezultacie może okazać się, że da mi lepszy rezultat, będzie nadal zachowaniem nieracjonalnym?
Tutaj warto byłoby się zastanowić, czym jest racjonalność. Myślę, że trochę tutaj mamy takie, moim zdaniem, błędne przekonanie, że racjonalność jest to taki zespół różnych działań, który ma nas zaprowadzić do określonego celu, czyli nasze działania racjonalne byłyby działaniami użytecznymi jedynie.
Tak, to jest interesujący problem racjonalności jako efektywności, bo możemy mówić o racjonalności instrumentalnej, która rzeczywiście ma na celu między innymi zmaksymalizowanie na przykład zysku albo jakiejś korzyści, ale przecież wiemy, że nie istnieje jedynie tego typu racjonalność. Interpretowanie zachowania człowieka wyłącznie w aspekcie racjonalności być może jest nieludzkie, dlatego że człowiek jest zlepkiem bardzo wielu czynników, jest zarówno ciałem, emocjami, wolą, rozumem, grą różnego typu czynników, więc być może tak taka czysta optyka instrumentalnej racjonalności zostaje podważona przez bardzo proste doświadczenie jakiejś prostej kooperacji w trudnych sytuacjach.
No właśnie, racjonalne byłoby w takiej sytuacji przewidywanie tych wszystkich czynników irracjonalnych naszego przeciwnika. Ale czy to w ogóle jest możliwe?
To jest jedno z wielu wyjść z dylematu więźnia proponowanych przez wielu badaczy zajmujących się, że aby wyjść z tej sytuacji, która będzie dla nas obydwu jedna z gorszych, a musimy założyć, że ktoś z nas zachowa się nieracjonalnie. Czyli będę to albo ja, albo druga osoba. Zastanawiające jest to, że w takiej sytuacji, w sytuacji takiego dylematu, racjonalne jest bycie nieracjonalnym. Tak jakby nieracjonalność stawała się tą normą, a racjonalność prowadziła nas do niepożądanego rezultatu.
A czy dzisiaj nie jest tak, że racjonalność stała się wartością sama w sobie? Czy dzisiaj uważamy postępowanie racjonalne za postępowanie automatycznie jakby dobre, właściwe, pożądane?
Myślę, że obserwujemy bardzo wiele trendów. Możemy zaobserwować apoteozę racjonalności instrumentalnej w pewnych obszarach. Z kolei istnieją także nurty, które podważają racjonalność i zgodnie z którymi twierdzi się, że właściwie człowiek jest bytem nieracjonalnym, sterowanym przez jakieś siły, instynkty, podświadomość, więc myślę, że odpowiedź precyzyjna na tak postawione pytanie nie jest możliwa, a wracając do naszego problemu, być może jest tak, że człowiek jest na tyle doskonałym bytem, że jest w stanie połączyć swoją racjonalność z umiejętnością wypracowania i zagospodarowania pewnych przestrzeni, których nie są w stanie wygenerować w tym momencie na przykład sztuczne inteligencje. Bierze pod uwagę inne czynniki związane z emocjonalnością, z jakimiś niezagospodarowanymi obszarami i być może to jest ten paradoks tej racjonalności zmieszanej z irracjonalnością, która daje pozytywne rezultaty, pozytywne efekty i zaświadcza o przewadze człowieka nad maszynami. Mnie z kolei zainteresował dziedziniec dialogu we wiosennym numerze Więzi i dyskusja profesorów Ireneusza Ziemińskiego, Jara Brejdaka i Andrzeja Draguły wokół problemu sumienia po śmierci Boga. Profesor Ziemiński powołuje się między innymi na Ernsta Kazirera i jego próbę uchwycenia istoty sumienia. Myślę, że podkreśla bardzo ciekawy aspekt, którego potrzebujemy w dzisiejszym świecie, a mianowicie sumienie jako przestrzeń odkrycia indywidualnej podmiotowości. Taka przestrzeń w jednostce, w osobie, która wytwarza obszar autonomiczności, pewnej wolności oddzielenia od społeczeństwa. Myślę, że istnieje niebezpieczeństwo nie tylko w dzisiejszych czasach, ale pochłonięcia jednostki przez jakiś ogromny organizm, narzucenia jednostce pewnego totalitarnego stylu myślenia, zinterioryzowania przez jednostkę wartości, stylu myślenia, wspólnoty, w której istnieje, w której żyje. I można podać przykład na przykład Eichmanna, który opisuje Hannah Arendt. Eichmanna, który powoływał się na imperatyw kategoryczny Kanta i twierdził, że rzeczywiście do pewnego momentu był w stanie postępować według tego imperatywu, natomiast w pewnych sytuacjach uznawał wyższość woli Führera, ale było to możliwe i do pogodzenia w jego sumieniu, dlatego że interioryzował, a więc utożsamiał wolę Führera z własną. Mój problem filozoficzny wiąże się z potrzebą sumienia w dzisiejszym dyskursie. Moim zdaniem w dzisiejszym dyskursie pojęcie sumienia jest zawłaszczane i w jakiś sposób używane wbrew tej rzeczywistości, tej głębokiej rzeczywistości, którą ono opisuje. I rodzi się pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy tego sumienia, żeby obronić jednostkę przed sklejeniem ze społeczeństwem, ze sklejeniem ze współczesnymi trendami, czy możemy się bez niego obyć i znaleźć coś innego, co chroni jednostkę w jej wolności.
W kontekście klauzuli sumienia widać właśnie, że pojęcie sumienia nie jest do końca rozumiane. Ono przez pewne środowiska jest odrzucane, ta klauzula sumienia, ponieważ wydaje się być irracjonalna. Wydaje się być czymś, jakimś kaprysem, tak? Na przykład lekarza. A w tradycji filozoficznej chyba nie zawsze tak to wyglądało. To nie był tylko kaprys. Widzimisię. Wręcz przeciwnie.
Tak, Sokrates wskazywał przecież na Daimoniona, który odwodził go od uczynienia zła. A Hannah Arendt wskazuje na sumienie jako efekt uboczny myślenia.
O sumieniu mówi się również w dziedzinie samowiedzy. Bardzo często dokonując moralnej oceny danego czynu, mogą istnieć dwie sfery, które przeciwnie mogą oceniać dany czyn. Z jednej strony możemy mieć racjonalną ocenę danego czynu, nasze rozważania na temat słuszności bądź nie, a z drugiej strony możemy mieć głos sumienia. I pytanie, czy jest wspólna płaszczyzna pomiędzy tymi dwoma głosami, czy musi dochodzić do kompromisów z jednej strony, znaczy jeżeli ten głos sumienia jest silny, ale jednak racjonalność mówi nam coś innego i decydujemy się jednak w kierunku tym przeciwnym do sumienia, to pytanie, czy kompromisy w stosunku do tego pola, do tego głosu mają jakieś przełożenie na nasze późniejsze czyny, czy ten głos sumienia nie zostaje w jakimś stopniu osłabiony, jeżeli chodzi o moralną ocenę naszych przyszłych działań.
Myślę, że może być to związane z kategorią ślepoty na wartości. Możemy tracić wzrok w procesie, powoli lub radykalnie na skutek jakiegoś bardzo nagłego, wstrząsającego zdarzenia. Myślę, że z sumieniem może być podobnie. To znaczy, tak jak w starej klasycznej teorii, cnót i wad możemy osłabiać sumienie z każdym naszym złym kolejnym wyborem i zamazywać pewien zmysł moralny w nas, lub może się okazać, że w ten sposób zadecydujemy jednym rzutem, że przestawiamy swój projekt życiowy na inne tory i właściwie potrzebujemy innych kategorii i decydujemy się na inny zestaw wartości, które decydują o słuszności naszego wyboru lub nie. I z tym wiąże się ryzyko rozumienia sumienia jako wyłącznie przestrzeni zależnej od nas, bo to sumienie, czy ta przestrzeń wolności, na przykład według Nietzschego, będzie wiązała się z wartościami, które ja tworzę, wyłącznie wypracowuję w swoim życiu, a na przykład u Schellera jednak będą to wartości już zastane. Pytanie, kto ma rację, czy rację ma Nietzsche i sumienie, czy sposób działania ukształtowany wobec tego typu refleksji nad naszym działaniem, czy jednak potrzebujemy stale jakiegoś zewnętrznego odniesienia. No ale to rodzi się problem dla tego naszego sanktuarium wolności i podmiotowości, które nie może być w takim wypadku absolutną wolnością, która przeradza się w samowolę lub w dowolność. Być może można przyjąć założenie związane z tym, że rzeczywiście taki głęboki wgląd w swoją istotę, głęboki dialog z samym sobą prowadzi do odkrycia czegoś absolutnie niewzruszalnego. I z tej ściśle, głęboko indywidualistycznej introspekcji wyprowadzamy coś, co właściwie jest obiektywne dla każdego człowieka, ale wiązałoby się to z bardzo grubym założeniem filozoficznym.
Na tym kończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy za wysłuchanie.